Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie ma sensu się spierać, co jest ważniejsze, czy reforma edukacji, czy też reforma szkolnictwa wyższego. Jedno i drugie jest ważne, a nawet arcyważne, bo dotyczy instytucjonalnej pomocy osobom młodym, ich rozwoju intelektualnym i moralnym. Ważniejsze jest to niż reformy sądownictwa, sprawy dotyczące kradzieży VAT-u czy warszawskich kamienic. Ale zapowiedziane i ostatnio ogłoszone zmiany w szkolnictwie wyższym wydaje się, że skupiają mniejszą uwagę nie tylko polityków i mediów, ale także wielu środowisk naukowych. Zdaje się tu panować albo nastrój bezsilności wobec biurokratycznej machiny, która zjada polską naukę, albo podwyższony nastrój biznesowej koniunktury. Zapowiada się przecież, że przetrwają milionowe granty dla swoich, rozjazdy i rozrzucanie angielskojęzycznych tekstów po całym świecie, gdzie ponoć jest prawdziwa nauka, a u nas jeszcze nie. Ta oferta dla niektórych jest ważniejsza niż wolność nauki. Jakoby najpilniejszym zadaniem dla polskiej nauki jest pogoń za światowymi centrami, które decydują, co jest nauką, a co nie jest, jak to zadecydowano na przykład odnośnie do tzw. gender studies czy animal studies. Od razu i u nas oklaskano to jako naukę. Na temat zapowiedzianej reformy szkolnictwa wyższego wypowiada się publicznie niewielu naukowców. Sam profesor Ryszard Terlecki, przewodniczący parlamentarnego klubu PiS, a na co dzień wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustosunkował się do tej sprawy tylko zdawkowo. Nazwał ten projekt kontynuacją dzieła minister Kudryckiej, niszczycielki nauki z poprzedniej ekipy rządowej. W pewnym prawicowym tygodniku oddano głos na temat reformy szkolnictwa wyższego nagradzonemu specjaliście właściwie od wszystkiego, włącznie z amerykańską historią, hollywoodzkim filmem, teatrem i bieżącą polityką. Widać, że i dzisiaj mamy tak zwanych ludzi renesansu, którzy na każdy temat wypowiedzą się obszernie, ze swadą, poczuciem godności i zagwarantowanymi oklaskami. Czy jednak nie trzeba reformy szkolnictwa wyższego oddać poważnym ludziom nauki, rozumiejącym jednak ich całość, a nie tylko jakąś swoją szczegółową dyscyplinę, jak na przykład fizykę czy matematykę? Być może trudno jest dzisiaj znaleźć takich specjalistów od całości nauki, bo w PRL-u i III RP nie przeoczono rangi szkolnictwa wyższego i skutecznie na całe dziesięciolecia spacyfikowano polskie szkolnictwo wyższe, zwłaszcza tak zwaną humanistykę. O jej poziomie decydują w dalszym ciągu kadry jeszcze z okresu Stalina. Jeden z takich profesorów, decydentów, studiował tzw. filozofię marksistowską w Moskwie od 1950 roku. Aż do 1996 rozdawał stopnie i tytuły naukowe. Czy także tej sprawy nie powinna załatwić reforma nauki? Jeśli reforma polskich środowisk prawniczych wzbudziła aż taki szaleńczy sprzeciw, to pewnie z tego powodu, że trafia w samo sedno patologii tego środowiska. Jeśli zaś na ulicach nie widzimy studentów i naukowców protestujących wobec propozycji zmian w polskim szkolnictwie wyższym, to pewnie z tego powodu, że te propozycje nie uderzają w żadne patologie rodem z totalitarnego PRL-u. A przecież to właśnie podczas studiów wyższych polskie elity powinny spotkać prawdziwych intelektualnych i osobowych gigantów, którzy wstrząsną aż do korzeni ich sposoby myślenia i działania. Miałem to szczęście i to jeszcze w epoce PRL-u lat 70., kiedy to Katolicki Uniwersytet Lubelski zgromadził nieprawdopodobną światową czołówkę intelektualną, nie tylko profesorów, ale także studentów. Przybywali oni z wyboru do Lublina, z całej Polski, bo nie była to uczelnia regionalna, ale światowa, jedyna w tym obszarze świata, a być może jedyna w całej ówczesnej Europie, zjadanej przez rewolucję 1968 roku. Świeccy przybywali wtedy na kul, otrzymując od razu wilczy bilet, zwłaszcza jeżeli pochodziło się z miejscowości prawie całkowicie spacyfikowanej przez towarzyszy. Lublin oferował jedyną niepowtarzalną wtedy w świecie uczelnię, a jej ośrodkiem był wczesny Wydział Filozofii. Mówiono wtedy, od Berlina do Seulu, filozofia tylko na kulu. Ale tę diagnozę trzeba jeszcze rozszerzyć, co podpowiada się w niedawnej, głośnej deklaracji paryskiej intelektualistów europejskich, zatytułowanej Europa, w jaką wierzymy. Podpisało ją także kilku znanych polskich profesorów. Ostrzegają oni, że wszystkie wyższe uczelnie są współcześnie głównym ośrodkiem wypaczającym, niszczącym cywilizacyjny dorobek Europy. Jakże ją zatem ratować bez istotnej, a nie kosmetycznej zmiany uniwersytetów? Z pewnością nie da się tego dokonać odgórnie, ale ministerstwo nie może i nie powinno w tym przeszkadzać. Powinno tworzyć właściwe drogi takiej reformie. Jakże jednak nie będzie przeszkadzać, jeżeli wpierw nie diagnozuje się negatywnego stanu współczesnej nauki i zaleca pogoń ze światowymi trendami? Nie krytykuje się przecież w tym ponad 100-stronicowym dokumencie błędnego modelu nauki przeważającego we współczesnym świecie, ale uznaje się go za pozytywny. Tymczasem jest to model fałszywy, odchodzący od klasycznego ideału wiedzy jako wartościowej dla niej samej, a nie z racji oczekiwanych jakichś korzyści. Ale ministerialni urzędnicy chcą, aby uniwersytety wpierw przynosiły państwu, no i urzędnikom, pieniądze. Czy o nie chodzi w nauce? Trzeba tu odróżnić rozmaite typy nauki, bo zachęcać do nadążania za światową czołówką należy politechniki i inne uczelnie zorientowane na wymierne korzyści. Ale nie da się całości ludzkiej wiedzy zamknąć w tych ramach. Takie ramy są śmiertelne dla uniwersytetu, który jako alma mater ma rodzić ludzi, ale nie takich, którzy potrafią robić interesy, ale ludzi gotowych poszukiwać prawdy, nawet jeżeli spotka ich za to cierpienie, zwolnienia z pracy i nędza. I takiej reformy nauki Polska pilnie potrzebuje. Szczęść Boże!